Dzisiaj chciałbym powiedzieć o modlitwie w Ewangelii Łukasza. Możemy otworzyć już 11 rozdział. Nie tak dawno brałem udział w szkoleniu PHP i tak się jakoś złożyło, że brałem tym udział już któryś raz z kolei. Ze szkoleniem PHP jest podobnie jak z apteczką pierwszej pomocy. Kto wie, gdzie ma apteczki pierwszej pomocy? Pamiętacie, gdzie je trzymacie? Gdybyście mieli znaleźć, gdzie jest apteczka pierwszej pomocy. A może ktoś nie ma w ogóle w domu nawet, nie? Czasami wiemy przeważnie, gdzie jest i cieszymy się, że tam jest, bo powinna być. Pewno w samochodach musimy wozić apteczki pierwszej pomocy. Ale mamy nadzieję, że nigdy nie będziemy musieli z tego skorzystać. Tak jak było z tym szkoleniem, och, co za nudy, znowu mnie gdzieś tam wysyłają. Tak nie lubię tych szkoleń BHP, trzeba gdzieś tam iść popołudniami, słuchać kilka godzin różnych rzeczy i mówię, mieć nadzieję, że to nigdy nie będzie potrzebne. I że nie będzie takiej sytuacji, w której musiałbym tego użyć. Tak nieraz traktujemy modlitwę, prawda? Tak nieraz traktujemy modlitwę. Coś, co może się przydać w pewnym momencie, ale lepiej, żeby nie było takiej potrzeby. Więc jeżeli nic się wielkiego nie dzieje, to nie trzeba specjalnie po to sięgać. Wiadomo, że gdzieś tam jest. Miejmy nadzieję, że zadziała, ale zbytnio się tym nie przejmujmy. Kochani, nie da się właściwie rozumieć modlitwy bez zrozumienia Boga. Jeżeli nie rozumiemy tego, kim naprawdę jest nasz Bóg, nie będziemy rozumieli w ogóle kwestii modlitwy. Nie będziemy wiedzieli, do czego to ma służyć. Wtedy modlitwa będzie tylko sposobem na otrzymanie czegoś. Sposobem na zaradzenie trudnej sytuacji. Ktoś nazwie to prymitywny sposób podejścia do Boga. I się z tym zgadzam w tym momencie. Bardzo często trzeba się z tym zgodzić, ponieważ człowiek nie potrafi sobie poradzić, więc wtedy woła do Boga. Jak trwoga, to do Boga. Takie traktowanie modlitwy rzeczywiście świadczy też dla innych ludzi, że ten człowiek traktuje Boga, traktuje modlitwę jako właśnie taką apteczkę pierwszej pomocy albo szkolenie BHP, które gdzieś tam jest, dobrze żeby było, ale lepiej, żebym z tego nie musiał zbyt często korzystać. Co się dzieje, jeżeli Pan Bóg nie odpowie na nasze prośby wtedy? Że sięgam po taką apteczkę i coś tu nie działa. Pan Bóg nie odpowiada na to, na moje prośby, na modlitwy. Nie robi tak, jak ja bym tego oczekiwał. Co się dzieje w człowieku? Stajemy się coraz bardziej zgorzkniali. Stajemy się źli wręcz. Bóg staje się wrogiem nawet. Odsuwamy Boga, odsuwamy wszystko od siebie. Więc jeżeli Pan Bóg jest tylko od zaspokojenia potrzeb, to wtedy bardzo łatwo odsuniemy i modlitwę ze swojego życia, a w końcu odsuniemy czytanie słowa, odsuniemy w ogóle samego Boga. Przeżywałem to tak wiele razy. Osoby, które sam tutaj chrzciły na tym miejscu, później pisały do mnie takie słowa i mówiły w taki sposób. Bóg nie odpowiedział. Wołałem, prosiłem, ale nie odpowiedział. Bo Bóg nie jest potrzebny. Jest wiele innych sposobów na wytłumaczenie sobie tego życia i tego świata. Jeżeli tak zrobimy, jeżeli tak będziemy pojmowali modlitwę, jeżeli tak będziemy pojmowali Boga i modlitwę, to tak właśnie może to się skończyć w naszym życiu. Ale mam nadzieję, że po dzisiejszym rozważaniu będziemy myśleli inaczej, że to się zmieni. Ale czego modlitwa ma dokonać w moim życiu? Czego mam się spodziewać? Czego mam oczekiwać od modlitwy? Czasami się słyszy o coś takiego, a wierzysz w modlitwę? No wierzysz w modlitwę? Tak i nie. Tak i nie. Jeżeli ktoś pojmuje modlitwę tylko właśnie w taki sposób, że dobrze jest się modlić, bo to działa, to jest taki mechanizm tylko. To jest taki mechanizm, guzik, apteczka, jakkolwiek to sobie nazwiemy, który jest pod ręką. To nie, ja w takie coś nie wierzę. Ale owszem, wierzę, że Bóg rzeczywiście porusza nas do modlitwy i chce przez modlitwę osiągnąć swoje rzeczy w nas i przez nas. Bóg ma dobre zamiary, jeżeli chodzi o modlitwę. I zobaczcie, to jest coś niesamowitego, że jest w nas taka potrzeba. I prędzej czy później każdy w taki czy inny sposób, nawet jeżeli ktoś jest zatwardziałym ateistą, jest taki moment, że woła do Boga. Gdzieś to w nas zostało umieszczone. Ale jeżeli nie rozumiem Boga, to będę traktował tylko instrumentalnie. Modlitwy nie mogę traktować instrumentalnie. Łukasza 11 rozdział, więc przeczytajmy, zobaczmy też na kontekst. Powyżej w naszych Brytyjkach bardzo wyraźnie to widzimy. mamy spotkanie u przyjaciół, jeszcze powyżej ta Marta i Maria, tak? Mamy spotkanie u przyjaciół, Pan Jezus jest wśród tych wszystkich ludzi. Marta krząta się o różne rzeczy, zabiega. Maria, jak Pan Jezus mówi, wybrała lepszą cząstkę, wybrała dobrą cząstkę, która nie będzie jej odjęta. Maria postanowiła być blisko Pana, postanowiła pozostać i wykorzystać ten moment, jakby to, co normalnie trzeba by było zrobić, bo tak rozumiała to Marta, trzeba to zrobić, ona ma powinności, ona ma tutaj obowiązki, tak jak Pan Bóg ma obowiązki i tak nieraz to rozumiemy całe to życie, ale tutaj Maria zrozumiała coś, ten moment jakby inaczej. I myślę, że nie bez powodu Łukasz umieścił to w tym kontekście jedno przy drugim, że chodzi też o taki moment bliskości. Moment, w którym jestem sam na sam z moim Panem, albo jestem sam na sam z Nim razem z moimi braćmi i siostrami. Moment, w którym ja przestaję pracować, a pozwalam Panu pracować we mnie, o czym mówią te wszystkie święta, o których nie tak dawno wspominałem. Przestajesz pracować. Sabat to jest przestajesz pracować. Odpocznienie w Panu, odpocznienie w Bogu. Więc Maria wybrała tą dobrą cząstkę i nie będzie jej ona odjęta. Ale teraz idźmy dalej. Właśnie 11 rozdział, słowa, które bardzo dobrze znamy na pamięć. Gdy on w pewnym miejscu modlił się, zakończył modlitwę, ktoś z jego uczniów rzekł do niego: Panie, naucz nas modlić się, jak i Jan nauczył uczniów swoich. Wtedy rzekł do nich: gdy się modlicie, mówcie: Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jak w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj, daj nam na każdy dzień, przepraszam, właśnie cytuję z pamięci, i odpuść nam nasze grzechy, albowiem i my odpuszczamy każdemu winowajcy swemu, i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Zobaczmy, uczniowie nie prosili tutaj: Panie, naucz nas, jak mamy modlić się o sukces w naszym życiu. Panie, naucz nas, jak modlić się o uzdrowienie. Panie, naucz nas modlić się, jak wypędzać duchy, albo nawet tak bardziej jakby biblijnie, naucz nas, jak modlić się o to, żebyśmy razem do zboru chodzili i trzymali się wszyscy jedni drugich. Nie, zobaczcie, ta modlitwa koncentruje się od razu na Bogu. Na Bogu i Jego bardzo szczególnej relacji do nas. Kiedy Żydzi modlili się do Boga, bardzo często nazywali Go w niesamowicie kwiecisty sposób: o wiekuista, mocy świecąca i tak dalej. Mnóstwo epitetów na początku szło. Pan Jezus uczy swoich uczniów i zaczyna od czegoś tak prostego, tak podstawowego, tak pięknego zarazem. Ojcze, Ojcze. Bez zbędnych epitetów, bez wielkich słów. Ojcze. Później, kiedy będzie mówił, nieraz będzie mówił do przyjaciół, właśnie do Marii, Marty w pewnym momencie do Marii powie, Ojciec mój i Ojciec wasz. Ojciec mój i Ojciec wasz. Bardzo wyraźnie podkreśla to. Ten sam Ojciec, który jest moim Ojcem, jest też waszym Ojcem. I kiedy oni proszą, naucz nas modlić się, Jezus zaczyna właśnie od tych słów: Ojcze. Ojcze nasz. I mówi to w liczbie mnogiej. Mówi to w liczbie mnogiej. Cała ta modlitwa jest w liczbie mnogiej. Ojcze nasz, chleba naszego, daj nam, odpuść nam, jak i my odpuszczamy. My. To jest razemność, ta piękna razemność biblijna. To, kiedy jesteśmy razem, scaleni właśnie przez Jego Ducha w tym imieniu naszego Ojca. To jest coś pięknego. I w pierwszych słowach mówi: Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święć się imię Twoje. Największe pragnienie Bożych dzieci to to, żeby te dwa z góry, co teraz najważniejsze, tylko te wymieniam. Po pierwsze, żeby to Boże imię było święcie, czyli niech będzie oddzielone. Niech będzie ponad wszystko. Niech będzie znane wszędzie, we wszystkich narodach, językach, we wszystkich kulturach, we wszystkich plemieniach, w każdym wieku, w każdej rasie, w każdym pokoleniu. Niech imię to będzie święte, niech będzie szczególne, niech będzie jedyne to imię, nie pośród innych bogów, ale właśnie ten jedno imię, niech się święci w naszym życiu, niech będzie najważniejsze. I dalej drugą rzecz, jaką mówi od razu, mówi: wola Boża, bądź wola Twoja, jak w niebie, tak i na ziemi. O tym dosyć często ostatnio mówiliśmy. Pragnienie Bożych dzieci. Pierwsze, niech będzie imię Boże wywyższone ponad wszystko. Niech będzie absolutnie szczególne. To jest, koresponduje z tym pierwszym przykazaniem, kiedy mówimy o miłości Boga, że Bóg ma być na pierwszym miejscu i nie będziesz miał innych bogów obok mnie. Prawda? I teraz tu czytamy druga rzecz, drugie pragnienie Bożych dzieci. Wola Twoja. Niech się spełni wola Twoja. Tak jak Ty, Panie, zażyczysz sobie, tak jak Ty, Panie, pomyślisz, niech tak będzie według Twojej woli. I tu nie chodzi o namawianie Boga w modlitwie do tego, żeby skłonił się do moich próśb. Panie Boże, no widzisz, już tyle Cię proszę. Ty widzisz, no czytam Ci tę listę, omawiam z Tobą te wszystkie sprawy i Ty jakby nie reagujesz na to. Zobaczmy to, co w czwartek rozważaliśmy. Mieliśmy niesamowicie ciekawą lekcję na temat szatana diabła i po części i też tego, kim on jest i jaki był jego charakter. I w pewnym miejscu padają takie słowa w 28 rozdziale, 6 werset Księgi Ezechiela mówi: uważałeś swoje zamysły za myśli Boże. Uważałeś swoje zamysły za myśli Boże. To jest coś, co szatan sprzedał Adamowi i Ewie. To jest coś, co sprzedaje człowiekowi. Niech Pan Bóg myśli tak jak ja. Albo to, co ja myślę, to tak Pan Bóg powinien myśleć. No, Panie Boże, rusz się i zrób coś z tym. Bo Ty powinieneś reagować na to, jak ja, skoro ja tak proszę, mówię, skoro mam takie myśli, to Ty powinieneś to zrobić. To jest coś, co sprzedał szatan Adamowi i Ewie. Chcieli po prostu... On za wszelką cenę chciał ich sprowadzić do swojej woli. To samo chciał zrobić z Panem Jezusem. Tylko mi się pokłoń, tylko troszeczkę. To jest taki handel. Tylko troszeczkę mi się pokłoń, a ja Ci to wszystko dam. To wszystko będzie Twoje. To wszystko będzie Twoje. Bez bólu, bez krzyża, bez ofiary. Ale Pan Jezus w Getsemane pokazał nam dokładnie, co wybrał. Wtedy odrzucił na pustyni te prośby szatana, czy oferty raczej, powinien powiedzieć, szatana diabła. I w ogrodzie Getsemane to nie było tak, że no dobrze, co teraz robimy, Panie Ojcze? Aha, teraz jest krzyż, no dobrze, dobrze. To było bardzo bolesne, to było dramatyczne, to było traumatyczne. On przeżywał w straszny sposób to, co tam się działo. Ojcze, nie chcę tego kielicha, nie chcę przeżywać tego. Ale nie moja wola, ale Twoja wola niech się stanie. Czy ja w taki sposób, modląc się tymi słowami, niech będzie wola Twoja, czy mam też na myśli to, że jestem gotów, żeby to mnie bolało? Jestem gotów ponieść cenę? Jestem gotów zapłacić za to? Czy mówiąc, niech będzie wola Twoja, mam na myśli, niech będzie tak, jak sobie zaplanowałem? Niech będzie tak, jak mi pasuje? Niech będzie tak, żeby mi się to podobało? To są te dwie pierwsze kwestie, które chciałem poruszyć tylko z tej modlitwy. Ale dalej, mówię, Łukasz bardzo to, myślę, przemyślał, kiedy umieścił jedno pod drugim. Dalej mamy historię o wytrwałości. Więc Boże imię święte, Boża wola i kolejna kwestia wytrwałość. Wytrwałość w modlitwie. Po co? Na końcu będziemy czytali właśnie te słowa o Duchu Świętym. Całość kończy się tym, co może dać, co może przynieść Duch Święty. Ale tak, historia brzmi w taki sposób. Pan Jezus opowiada historię, mówi: kto z was, mając przyjaciela, pójdzie do niego północy, powie mu: przyjacielu, pożycz mi 3 chleby, albowiem przyjaciel mój przybył do mnie, będąc w podróży, a nie mam mu co dać. A tamten z mieszkania odpowie mu: nie naprzykrzaj mi się, drzwi już są zamknięte, dzieci moje są ze mną w łóżku, nie mogę wstać i ci dać. Powiadam wam, jeżeli nawet nie dlatego wstanie, że i da mu, że jest jego przyjacielem, to dla natręctwa jego wstanie i da mu, ile potrzebuje. A ja wam powiadam, proście, a będzie wam dane, szukajcie, a znajdziecie, kołaczcie, a otworzą wam. Każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje, a kto szuka, znajduje, a kto kołacze, temu otworzą. Gdzież jest taki ojciec pośród was, który, gdy syn będzie go prosił o chleb, da mu kamień? Albo gdy będzie go prosił o rybę, da mu zamiast ryby węża? Albo gdy będzie prosił o jajo, da mu skorpiona? Jeśli więc wy, którzy jesteście źli, umiecie dobre dary dawać dzieciom swoim, o ileż bardziej Ojciec Niebieski da Ducha Świętego tym, którzy Go proszą. Wytrwałość. Sytuacja, Pan Jezus podaje właściwie taką dziwną sytuację. Ktoś przychodzi w podróży, bardzo późno, spóźniony jakiś przybysz o północy i oczywiście trzeba przyjąć, na tym polega gościnność wschodu, trzeba przyjąć takiego gościa. Nie ma niestety tego, co potrzebuje. Nie ma chleba, nie ma sztućców. Właściwie to jest tylko jakby zaproszenie też często, te prośba o chleb to jest też nie tylko o to coś do jedzenia, ale zaproszenie innych, zaproszenie sąsiada. Przybył gość do mnie. Chodź, przyjdź ze mną, weź ten chleb za sobą, będziemy wieczerzać. Przecież gość przyszedł razem ze mną. Więc oni musieli to patrzeć troszkę zabawnie na tą sytuację, że coś takiego mogłoby mieć miejsce. Raczej gościnność jest tam znana, są z gościnności znani i on powinien był otworzyć, powinien wszystko zrobić. Ale Pan Jezus tu podkreśla taką rzecz, nawet jeżeli w 8 wersecie powiada wam, nawet jeżeli nie wstanie i da mu, że jest jego przyjacielem, to dla natręctwa jego wstanie i da mu tyle i potrzebuje. I tutaj są trzy bardzo ważne lekcje, które uczymy się z tej historii, z tej przypowieści. I nie chodzi tutaj o to, żeby utożsamiać Boga z tym sąsiadem, który śpi, którego trzeba tarmosić, którego trzeba na siłę z łóżka wyciągać i że ma przyjść i okazać też gościnność i przyłączyć się do tego świętowania, bo przybył jakiś przybysz nocny. Chodzi tu o kontrast. Tu o wiele bardziej chodzi o kontrast. Trzy rzeczy, które będziemy chcieli w związku z tym powiedzieć. Po pierwsze, Pan Jezus przechodzi od tej przyjaźni, już mówiąc o przyjaźni, mówimy o wielkich, wspaniałych rzeczach, ale tutaj mówi o synostwie. Mówi o tym, że jesteśmy synami i córkami Boga. Nazywa Boga naszym Ojcem. I to słowo tutaj, o ileż bardziej, jeżeli tego jeszcze nie macie podkreślone w swoich Bibliach, to bardzo gorąco zachęcam, o ileż bardziej w tym wersecie 11, nie, przepraszam, to jest 13 werset, o ileż bardziej Ojciec Niebieski. Warto to sobie wziąć jakby w kółko i podkreślić. Jaki jest Ojciec? Jaki jest Bóg? To jest to, od czego zaczęliśmy na sam początku. Jaki jest Ojciec? Jaki jest Bóg? Jeżeli Go nie znam, jeżeli nie wiem, jaki jest, to będę Go traktował jak maszynę, do której się wrzuca pieniążek, a naciskam i ma wylecieć to, co sobie tam zażyczyłem. Zobaczcie, to jest nasz Ojciec, który nas tak niesamowicie kocha. Jak my mówimy o dzieciach, które kochamy? No, nawet jeżeli już nasze wyrosły, to w dalszym ciągu mówimy o nich, no jak wspaniale to zrobiłeś, zrobiłaś, napisałeś, ale ładnie powiedziałeś, a już małe dzieci, no pięknie mój syneczek podziękował cioci, pięknie namalował, a dzisiaj pomagał mi sprzątać i zmywać naczynia. To nic, że wszystko jest dookoła zalane, to nic, że odkurzanie trwało godzinę dłużej, ale to nasz kochany syneczek, nasze kochane dziecko czy córeczka pomagało nam i chwalimy się, prawda, przed innymi, mówiąc, jakie nasze dzieci są wspaniałe. Jeżeli je kochamy, to właśnie tak o nich myślimy, tak je właśnie wywyższamy nieraz. Czyż nie jest tak? Bóg tak na nas patrzy. Jezus, kiedy mówi w tej modlitwie, Ojcze nasz, mówi, tak właśnie Bóg na was patrzy, taką właśnie tęsknotą, z taką radością, z taką dumą. To jest wasz Ojciec, który tak bardzo was kocha. Więc Pan Bóg kocha nas, troszczy się. To nie znaczy, że traktuje nas infantylnie. Ale tak bardzo nas koszczy, tak bardzo nas kocha, tak bardzo troszczy się o nas, bo chce z nami też relacji. Chce nas podbudować, zachęcić, umocnić. Dlaczego ludzie lubią modlitwy wstawiennicze? Ponieważ bardzo często mają odczucie, że wykonali jakieś dzieło, wykonali jakąś pracę. Przecież ja tutaj, Panie Boże, mam tu całą listę wszystkich organów, które ktoś tam potrzebuje uleczenia i tu wątroba z prawej, z lewej strony, kostka w tu i tak wszystkie kosteczki ma wymienione. Właściwie zastanawiam się czasami, po co to właściwie tak wymieniać. Można by napisać, Panie Boże, widzisz, co tu jest napisane i ewentualnie przedstawić Panu Bogu listę tych wszystkich rzeczy i wychodząc z domu na przykład pokazywać na listę, nie zapomnij, Panie Boże, tu mam wypisane wszystkie te prośby. I mówię, organy, lekarzy, których musisz dotknąć i szkoły, do których dzieci muszą zdać i cokolwiek jeszcze możemy tam wymienić. Czasami zapędzamy się. Ja nie mówię, żeby nie być specyficznym w modlitwie. Ja nie mówię, czasami trzeba wyraźnie nazwać coś, kogoś, jakąś sprawę. Nazywamy to wyraźnie. Okej, Ale nie możemy traktować Boga tylko w taki sposób, że dajemy Mu listę i później często ktoś ma wyrzuty sumienia. Ach, ja nie wspomniałem jeszcze. Jeszcze nie wspomniałem o cioci Matyldzie czy o kimś tam. I co teraz? Bo mi uciekło z głowy na przykład. Nie? Albo ktoś najpierw czyta, będziemy o coś się modlili, a później za szczyt właściwie takiej pobożności uznajemy, że ja to wszystko z pamięci wymienię jeszcze raz. I nie daj Boże, żebym zapomniał jakiegoś punktu wymienić. A później ktoś sobie myśli, inny siedzi i myśli, właściwie dlaczego miałbym jeszcze raz to wymienić? Już to właściwie ktoś wymienił i ja jeszcze raz miałbym wymienić tą całą listę? No to już może ja już nie będę się modlił, bo po co, skoro to już zostało wymienione. Nie o to chodzi w modlitwie. Nie o to chodzi w modlitwie. Modlitwa robi się nudna, jeżeli polega tylko na tym, że spotykają się ludzie po to, żeby wymienić i omówić z Panem Bogiem wszystkie sprawy. Coś o wiele głębszego. Modlitwa to zrobienie miejsca sobie, Bogu. Modlitwa to jakby uprzątnięcie śmieci, wyrzucenie tego, co brudne, oddzielenie. To jest to właśnie uświęcenie Bożego imienia, że wyrzucam to, co jest niepotrzebne, to, co jest balastem, to, co mnie obciąża, te wszystkie śmieci tego świata. Potrzebujemy tego oczyszczenia po to, żeby wpuścić Boga, żeby dać Mu miejsce, żeby Duch Święty nie był zasmucony, żeby Duch Święty nie był obrażany, ale żeby Duch Święty miał miejsce w moim życiu i mógł działać, mógł robić to, do czego jestem powołany. To jest wyrzucenie z siebie tych śmieci iluzji, śmieci kłamstw. Sam widzę i zobaczcie, jak to działa. Ilekroć widzimy jakieś foldery, obrazy, film, gdzieś tam scenerię, widzimy nawet coś w rzeczywistości, jak szybko marzenia za tym podążają. I w marzeniach widzimy wszystko doskonale. Widzimy doskonałe miejsca wakacyjne, widzimy doskonałe gadżety, których moglibyśmy używać, doskonałe samochody, widzimy rzeczy doskonałymi na folderach, w reklamach i tak dalej. Widzimy doskonałe relacje, jak oni świetnie się mają, piją to piwko i taka super atmosfera, wszyscy aż uniesieni są. To jest tak piękne. Bardzo często jesteśmy pociągnięci iluzją kłamstw, które szatan, diabeł przedstawia. Mówi, zobacz, o to jest tylko powiedz jedno słowo i to wszystko jest twoje. To wszystko może być twoje. Bóg mówi, Pismo mówi, pańska jest ziemia i wszystko, co je napełnia. Wszystko należy do Boga. I Bóg, to nie jest tak, że Bóg nie jest władny dać nam tego. Bóg chce nam dać to, czego potrzebujemy. On ma dla nas to wszystko, czego potrzebujemy i pamiętamy to, co mówiliśmy, co podkreślamy. Boża wola jest czymś najlepszym dla naszego życia. Boże dary są czymś najlepszym dla naszego życia. Ale my często wolimy te śmieci tego świata i Panie Boże, tam się tak świeci, tam się błyszczy, tam chcę być. I nawet to pod pozorem religijności, tam jest taka super konferencja i tam będą tacy super ludzie i tak dalej. Ja tam bardzo bym chciał być. Ja rozumiem, to często widzicie, to jest aż pomieszane. Tak, ja nie mam nic przeciwko, żeby być na konferencji, ale musimy czasami oczyścić swoje serce z iluzji kłamstw. Z iluzji kłamstw, bo oszukujemy się, że chcemy czegoś doskonałego, ale nie chcemy woli Bożej, która będzie bolała. Nie chcemy woli Bożej, która będzie wymagała nas trudu, poświęcenia. Nie chcemy takiej Bożej woli. Co wnosi w moje życie spotkanie z przyjacielem? Co wnosi w nasze życie spotkanie z przyjaciółmi? Mamy takich przyjaciół w pracy, w różnych miejscach. Co wnosi w nasze życie? To, czym ten przyjaciel żyje. Proste? Proste to jest. Najczęściej przyjaciel wnosi w moje życie to, czym on sam żyje. Jeżeli przychodzę do mojego przyjaciela, mówi, słuchaj, ale super, nie wiem co teraz, film, samochód, komórka. I on zaczyna się tym ekscytować. Prawda? To gdzieś w jakiś sposób mi się udziela. Zaczynam o tym myśleć. Mógłbym też mieć taką komórkę. Mógłbym też mieć taki samochód. Też bym to chciał mieć. Ktoś może mi opowiadać o jakichś sprawach. Słuchaj, jest sprawa, interes można zrobić. Można zrobić i zaczynam się zarażać tą myślą. Co wnosi w moje życie przyjaciel? Wnosi to, czym sam on żyje. Czy to będą przepisy na życie, na jakieś lekarstwa, czy przepisy kulinarne, czy będą to jakieś recepty samochodowe na dobre auta i tak inne rzeczy. Przyjaciele wnoszą coś w nasze życie. My się bardzo często zarażamy tym, czym oni żyją. Nie zawsze, to nie jest automatyczne, ale bardzo często. słyszymy i zaczynamy iść według tego, co, jak ktoś coś nam mówi. Jak ważne jest to, żeby było dwóch lub trzech w moim imieniu. Dwóch lub trzech, którzy są w moim imieniu, na których to moje imię jest wyświęcone. Moje imię jest pierwsze. Wiesz, jakie fajne rzeczy Bóg czyni w moim życiu teraz. Ojej, niesamowite. Mówię ci, modliłem się o to i o to. Rozmawiałem, troszczyłem się o coś. I Pan odpowiedział. Pan dał mi słowo. Pan mnie prowadzi. Nawet jeżeli to jest, nawet gdyby to był ktoś, kto jest powiedzmy nie do końca wierzący. Czy ja nie mogę mu też mówić o tym, jakie wspaniałe rzeczy dokonuje Bóg w moim życiu? Przecież tak powiedział do tego Gadareńczyka, o którym ostatnio mówiliśmy. Idź do domu swego, opowiada, jak wielkie rzeczy uczynił ci Pan. Ludzie, których dotyka Duch Święty, święć imię Twoje, bądź wola Twoja. Oni na pierwszym miejscu mają Boga. Na pierwszym miejscu w ich życiu jest Jezus. Na pierwszym miejscu w ich życiu jest Jezus. Bóg nas umacnia. Bóg chce nas, chce troszczyć się o nas. Chce nas pieścić jak ukochane dzieci. Jak ukochane dzieci. Nieraz, nie wiem, czy zastanawialiście się nad tym, co Pan Jezus robił na tych godzinach, na tych nocach spędzonych w modlitwie z Ojcem, na rozmowie z Ojcem. Co On robił? Czy chodzi o to, że przez całą godzinę, dwie, trzy albo i więcej mówił? Powtarzał jakieś słowa, jakieś modlitwy? Co robił wtedy? Nieraz potrzebujemy też innego spojrzenia na modlitwę. No tak jak mówię, nieraz ktoś ma wyrzuty sumienia, bo zapomniałem amen powiedzieć, albo moje myśli gdzieś tam odeszły, albo coś w tym rodzaju. Nie przejmujcie się takimi rzeczami. Czasami trzeba usiąść. Czasami trzeba uklęknąć, czasami trzeba usiąść. Nie chodzi o to, żeby się w modlitwie katować, żeby było tak bardzo trudno, nieprzyjemnie, boleśnie, żeby mnie bardziej bolało, to Pan Bóg bardziej wysłucha moją modlitwę. Nie chodzi o to. Można czasami usiąść, spokojnie usiąść. Wziąć, przeczytać psalm i obrócić go w pierwszą osobę. Obrócić go w moją modlitwę. Choćby ten psalm, który dzisiaj czytaliśmy, psalm 37. I znowu zamilknąć. Nie trzeba nic mówić. Ten psalm, który dzisiaj czytaliśmy, rozkoszuj się Panem, a da Ci, czego sobie życzy serce. Ta kolejność jest tak właściwa, ponieważ my nieraz mamy, rozkoszujemy się jakąś myślą o rzeczach. Rozkoszujemy się myślą o tym, czego chciałbym zdobyć, zyskać, co chciałbym mieć. Rozkoszuję się myślą o jakimś stanie i później, Panie Boże, a teraz Ty to pobłogosław. A teraz Ty mi to daj. Przybij pieczątkę swoją. Nie. Pan mówi, rozkoszuj się Panem. Rozkoszuj się Panem. A On wtedy da Ci swoje pragnienia. On wtedy zaszczepi w Tobie Twoją wolę. Wtedy pozwoli, żeby Jego wola mogła spłynąć na Ciebie. Czy będzie wygodna, czy nie. Czy będzie Ci się podobała, czy nie. Szukanie Bożej woli nie polega na tym, że ja szukam tego, co mi się podoba, tego, co ja chciałbym osiągnąć w swoim życiu. Rozkoszuj się Panem, a nie myślami o tym, co chciałbyś osiągnąć, kim chciałbyś być i tak dalej. Rozkoszuj się Panem, a da Ci to, czego życzy sobie Twoje serce. To był ten pierwszy kontrast. Więc tam mieliśmy jakby przyjaciół, jest przyjaciel, idzie do przyjaciela, pomóż mi, chodź, jest gość, a to mówi, tu jest synostwo, tu są synowie i córki. Tu jest ten niesamowity przystęp do Ojca. Tu jest to traktowanie takie ojcowskie. Drugi kontrast to jest chęć i niechęć. Chęć i niechęć. Tak? Tamten człowiek nie miał chęci. On mówi, już jestem, widzisz, to jest taka jedna izba. Mówi, już jestem w tej izbie, rozłożyłem się, wszystko rozwinąłem. Dzieci śpią tu na podłodze razem ze mną. No daj spokój. No nie miał już chęci. Nie miał chęci, żeby wstawać, żeby cokolwiek pomagać. No nie jesteśmy zbyt szczęśliwi, kiedy ktoś do nas dzwoni, albo kiedy ktoś przychodzi, jeszcze telefon, to jeszcze można coś tam się wykręcić, ale jak ktoś przychodzi do drzwi i stoi pod tymi drzwiami, prawda? I coś chce, a my mamy akurat sprawę do załatwienia, a my jesteśmy w trakcie robienia czegoś ekscytującego dla nas, a tu ktoś przychodzi i ma sprawę, ma prośbę. To nie jest wygodne, to nie jest przyjemne i nie czujemy się w takich momentach szczęśliwi. Ale tutaj właśnie jest kontrast. Tutaj jest kontrast. Tamten przyjaciel nie za bardzo chciał. Był przyjacielem, a nie chciał. No, nie chciało mu się w tym momencie. Ale Pan Jezus tu chce nam powiedzieć o Bożej chęci, o Bożym pragnieniu, o Bożym, Bożej otwartości na spełnienie naszych modlitw. Ale ktoś powie, no to dlaczego Pan Bóg mi nie daje tego, o co proszę? Dlaczego nie odpowiada na te moje modlitwy? Przecież tak błagałem, tak prosiłem, a On nie chce odpowiedzieć na moją modlitwę? Iluż to ludzi żyje później w goryczy, iluż to ludzi zamyka się, nigdy więcej już do Boga się nie odzywa, nawet jeżeli w jakiś sposób tam jeszcze tolerują go w swoim życiu. Ale Pan Bóg musi odpowiedzieć. Musi odpowiedzieć i to najlepiej od razu, szybko. Czy Pan Bóg nie ma mocy? Czy Pan Bóg stracił swoje siły? Ma siły, ma moc, ma wszystkie zasoby. Ale dlaczegoś, dla jakiegoś powodu nie chce nieraz od razu odpowiedzieć na naszą prośbę. Dlaczego? Dlatego, że chce nas wzmocnić. Chce naszą wiarę rozwinąć, żebyśmy rozumieli, jaka jest prawdziwa nasza potrzeba. Jaka jest prawdziwa nasza potrzeba. Nie wiem, czy zdarzyło wam się coś takiego, u nas się zdarzyło, że nie pamiętam, że które to z naszych dzieci spakowało tobołek, bodajże tam piętkę taką czerstwą włożyło do chustki, zawinęło i powiedziało, że idzie w świat. Estera? Nie pamiętałem, które to było. W każdym razie spakowało się, coś mu się nie podobało, chciało iść w świat. Wyobraźcie sobie takie dziecko, jak daleko takie dziecko może zajść? Aż mu się ta piętka skończy chyba, nie? Jakby tam zgłodniał albo zbrudniał, to wtedy sobie może pomyśleć, no w tym domu chyba nie było tak najgorzej. Jednak ktoś mi tam daje jeść, ktoś mnie tam ubiera i lepiej z tego domu może tak szybko nie uciekać. Ale mądry rodzic nie tylko zrobi to, że da mu jeść. Prawda? Niekoniecznie od razu musimy dać jemu jeść, ale właśnie może zaczekać na to, żeby to dziecko zrozumiało to, czego tak naprawdę potrzebujesz. To nie tylko to, że mamusia, tatuś dadzą ci jedzenie, dadzą ci ubranie, tylko potrzebujesz po prostu mamy i taty. Potrzebujesz ich jako takich. I Bóg chce nam właśnie przez potrzeby nasze, mówi, potrzebujesz mnie. Potrzebujesz mi zaufać całkowicie. Ja muszę być w Twoim życiu najważniejszym. Jeżeli tak nie jest, prędzej czy później zawiedziesz się Bogiem, odłożysz modlitwę, odłożysz słowo, będziesz robił tak, jak Ty uważasz, że będzie najlepiej. Więc moje potrzeby to jest przypomnienie. Ty potrzebujesz mnie. Tak bardzo potrzebujesz mnie. I Pan Bóg mówi jeszcze, no ile chlewów jeszcze musi zaliczyć ten mój marnotrawny syn czy marnotrawna córka? Ile jeszcze rynsztoków musi zaliczyć, żeby zdał sobie sprawę z tego, że potrzebuje mnie? Nie tylko tego, co ja mam w ręku. Potrzebuje mnie. Dlatego Pan Bóg pozwala nam zaliczyć chlew czy rynsztok, czy cokolwiek, jakiekolwiek inne dno w naszym życiu. Bo chcę, żebyśmy zrozumieli, że potrzebujemy Jego samego. Oczywiście też możemy sobie wyobrazić łatwo, jak wyglądają prośby dzieci, które są rozwydrzone, jak to się mówi, rozpuszczone jak dziadowski bicz. Jak wyglądają takie prośby takich dzieci? No to jest ślamdanie, to jest domaganie się, to jest tupanie, prawda? Czy chętnie wtedy takiemu dziecku dajemy? No rodzice, no dają, ale czy to jest chętnie? Nie za bardzo. Nawet kiedy obserwujemy takie sceny z boku, z zewnątrz, widzimy, no to jest okropne, to jest okropne. Tak nie powinno się dziecko zachowywać, prawda? Nieraz można odnieść takie wrażenie, że jakby w taki sposób podchodzimy do Boga. Żądamy, domagamy się. Ale Pan Bóg chce odpowiedzieć. Czy to oznacza, że jak już będę tak mile, ładnie, grzecznie prosił, czy to już na pewno wtedy mi da? Też niekoniecznie. I nieraz nie będziemy w stanie wytłumaczyć dlaczego. Nie zawsze po prostu Pan Bóg odpowiada tak, jak my byśmy tego chcieli. Nie zawsze. I czasami coś po jakimś czasie rozumiemy, ale często nie. Często długo, długo nie rozumiemy dlaczego. Niemniej jednak Bóg ma być tym pierwszym w moim życiu. Mam pragnąć wykonania Jego woli. Bez względu na to, ile będzie kosztowała. Mam zrozumieć, że Bóg chce, żebym się rozkoszował Nim, rozkoszował, żebym ufał Jemu we wszystkim. Tak jak Hiob, który, pamiętamy te słowa, choćby mnie zabił, będę Mu ufał. Choćby mnie zabił, będę Mu ufał. Nie mówi Hiob, będę Mu ufał, aż zaufam Mu, jak mnie uzdrowi. Zaufam Mu, jak mi wróci moje bogactwa. Zaufam Mu, jak będzie już lepiej. Nie. Mówi, choćby mnie zabił. Wszystko jedno. On wiedział, że nic nie ma. Goły przyszedł na ten świat i goły odejdzie z tego świata. I tak będę Mu ufał. I ostatni, trzeci kontrast. Więc to było pierwsze synostwo i przyjaźń. Przyjaciel nie odpowiada. Ojciec odpowiada. O ileż bardziej ojciec odpowie, ojciec da. Chęć i niechęć. Przyjaciel nie chciał, chociaż był przyjacielem. Bóg chce odpowiedzieć na nasze prośby i modlitwy. I trzeci kontrast to są dobre i złe rzeczy. Dobre i złe rzeczy. Dobre i złe rzeczy. Chce Bóg dać nam dobre rzeczy. Co to jest? Kończy to wszystko, mówi, o ileż bardziej da co? Da Ducha Świętego tym, którzy Go proszą. No jak to? Wszystkie dzieci mają Ducha Świętego. Wszyscy, którzy są chrześcijanami, mają Bożego Ducha. Niektórzy zaczynają z tego momentu korzystać po to, żeby mówić o tym, że potrzebujesz jakichś specjalnych namaszczeń, specjalnych jeszcze odczuć, przeżyć i temu podobnych rzeczy. Nie sądzę. Nie sądzę, żeby to była właściwa droga. Ale jeżeli odczuwasz w sobie potrzebę więcej Boga, to jest dobre odczucie. Potrzeba Jego słowa, potrzeba modlitwy, potrzeba społeczności. To jest coś, do czego prowadzi Duch Święty. Potrzeba więcej Jezusa w moim życiu. To wszystkie, to co powiedziałem, pełnia Świętego Ducha, pełnia słowa, modlitwy, to jest, jest znak równości, jakby przy tym postawiony w Biblii. Oczywiście nie chodzi o to, że im więcej wersetów znam na pamięć, tym jestem bardziej duchowy, ale chodzi o to, żeby napełniać się Bożym Słowem, napełniać się Bożymi obietnicami. Bo jeżeli napełniam się Bożym Słowem i Jego obietnicami, widzę Boga, widzę Tego, który stoi za tymi obietnicami. Widzę Tego, który jest w stanie zatroszczyć się o mnie, jest w stanie poprowadzić mnie przez te wszystkie trudne momenty w moim życiu. Żaden człowiek, wiecie, te wszystkie rzeczy, to jajko, to jakieś jedzenie, to jakieś potrzebne rzeczy, które mamy, mogą dać ludzie. Mama, tata da ci jeść, ubranie, wykształcenie, ktoś ci da i tak dalej, i tak dalej. To mogą dać ci ludzie. Ale od kogo otrzymasz przebaczenie? Od kogo otrzymasz uświęcenie? Tylko Duch Święty może to dać. Dlatego Bóg mówi, mogę ci dać coś, co tylko ja mam. Tylko ja mam. I Ducha Świętego może otrzymać tylko ode mnie. Zobaczcie, z łatwością dostrzegamy potrzeby ludzi dookoła siebie, swoje. Dostrzegamy, jeżeli ktoś na zdrowiu szwankuje. Dostrzegamy, jeżeli ktoś ma problemy finansowe. Dostrzegamy to. To nie jest łatwe. To możemy policzyć. Słyszymy diagnozy lekarzy. To jest łatwe do zobaczenia, do tego, żeby dostrzec to. Ale czy dostrzegasz w życiu swoim, albo tak jak ostatnio mówiliśmy, czy dostrzegasz w życiu swoich bliskich, swoich dzieci, potrzebę właśnie, tak jak powiedziałem, przebaczenia. Potrzebę lojalności, wierności Bogu. Czy widzisz taką potrzebę lojalności względem Jego Kościoła, Jego zboru? To jest Jego Kościół, Jego zbór. Czy dostrzegasz potrzebę posłuszeństwa Bogu we wszystkim? Czy dostrzegasz potrzebę uniżenia, prawości? A to tylko parę rzeczy, które są wymienione, które sprawia w nas Duch Święty. Łatwo dostrzegamy potrzeby zewnętrzne. Ale czy dostrzegamy u siebie, czy u naszych bliskich potrzebę właśnie tego, co mówiliśmy ostatnio, życia wiecznego, wypełnienia Bożej woli? Czy mówimy o tym z naszymi dziećmi? Do czego Pan cię prowadzi? Jak wypełnisz Jego wolę w swoim życiu? Nie zakalopujmy się do tego, żeby sprowadzić modlitwę tylko do tego, żeby troszczyć się o potrzeby te zewnętrzne. Są też potrzeby o wiele głębsze, o wiele poważniejsze, które dotyczą nas samych, naszych bliskich, naszych dzieci. I zakończę, to jest list do Efezjan, 6 rozdział, to co też czytaliśmy w czwartek, rozważamy tą wojnę duchową, która toczy się dookoła nas. I mówi tam apostoł Paweł właśnie o modlitwie, mówi o tym, żeby wyraźnie o co się modlić, żebyśmy nieustannie też trwali. Słowo Boże to jest też duch, to jest miecz ducha, pamiętamy 17 werset i teraz 18. W każdej modlitwie i prośbie zanoście w każdym czasie modły w duchu i tak czuwajcie z całą wytrwałością i błaganiem za wszystkich świętych i za mnie, aby mi, kiedy otworzę usta moje, dana była mowa do śmiałego zwiastowania Ewangelii, dla której poselstwo sprawuję w więzach, aby mógł to czynić z odwagą, zwiastować, jak to czynić winienem. W każdej modlitwie mamy modlić się w duchu. Mamy modlić się zgodnie z tym, czego Duch Święty, do czego nas pobudza, zgodnie z Bożą wolą w naszym życiu. Powstańmy. Módlmy się.